czekam na ten podkład. Przygotowywałem się 3 dni do tego słowa. Znaczy nie, że 3 dni od rana do wieczora. Ale spędziłem 3 długie wieczory, by móc podzielić się tym, co wierzę, że Bóg ma dla nas w Kościele. Kiedy tak siedziałem każdego wieczoru, Bóg bardzo mocno dotykał mojego serca. Kiedy pytałem pastora, co mam powiedzieć, bo jak wiecie, jest w Rumi, jest na wyjeździe, z grupą posługuje na Pomorzu, nie o czym mam powiedzieć. No mówi, powiedz o jedności Kościoła, o tym, że budujemy dom dla Pana. I od razu wyskoczył mi temat. Uświęcajcie się i bądźcie świętymi, bo ja jestem święty. I dalej mówi w 45 wersecie, bo ja Pan, który was wyprowadziłem z ziemi egipskiej, aby być waszym Bogiem. Bądźcie więc świętymi, bo ja jestem święty. Kiedy zamierzamy wybudować dom, zanim zacznie go budować, musi posiąść plany tego domu. Musi wiedzieć, jak ten dom ma wyglądać, z czego ma być zbudowany, jakich elementów należy użyć, by ten dom był dobrze zbudowany. Bo tylko głupiec budowałby dom w taki sposób, że miałby się on zawalić zaraz po tym, jak zostanie wybudowany. Więc każdy budowniczy wie, że ten dom musi być zbudowany dobrze, solidnie, według planu, który zaprojektował projektant. Jak wiemy, Boży dom, czy dom, w którym ma zamieszkać Bóg, zaplanował i zamierzył sam Bóg. Więc tylko z Bożego Słowa, tylko od Niego możemy się dowiedzieć, jak ten dom ma być zbudowany. Ten dom to jesteś ty i ja. To nie są te mury. To nie są te cegły. Myślę, że już wszyscy to wiemy dzisiaj, że Kościołem jesteś ty i ja. I my jesteśmy żywymi kamieniami, z których Bóg buduje i chce zbudować dom. Dlaczego? Dlatego, że Bóg chce przebywać w nas i pośród nas. Bóg chce zbudować dom, w którym chce zamieszkać, a nie tylko, który chce nawiedzać od czasu do czasu. Wiecie, kiedy rodzina jest wielopokoleniowa, to w jednym domu mieszka dziadek z babcią, tak? Ich dzieci, wnuczkowie, rodzą się nowe dzieci. Wszyscy są w jednym domu. Dzisiaj jest taka tendencja, że młodzi się wyprowadzają z domu, bo chcą żyć sami. Ja nie kwestionuję, czy to jest dobre, czy to jest złe. Nie o tym dzisiaj chcę mówić. Ale Bóg chce zamieszkać pośród nas i mieszkać w domu, który buduje w nas, pomiędzy nami. Dlatego Bóg właśnie dał wskazówki, które mają nas doprowadzić do tego celu, byśmy mogli dobrze zbudować dom dla Niego. I te wszystkie wskazówki są w Biblii. Zanim zacznę być dalej, musimy wiedzieć, jaka jest definicja świętości. Co to znaczy, że ktoś jest święty? Myślę, że większość z nas pochodzi z Kościoła katolickiego i zrozumienie jest takie, że święty to jest ten, kto jest tam na obrazku drukowany i z taką aureolą i jest święty. Okej. Na pewno w jego życiu działo się coś, co sprawiło to, że zostało to zauważone. Natomiast biblijnie świętość, ja sięgnąłem do konkordancji według Stronga i słowo święty jest to hebrajskie słowo kadosz. To jest jedno z imion Boga. Jahwe kadosz. Bóg jest Bogiem świętym. On jest święty. To słowo oznacza poświęcić, uświęcić, przygotować, oddać się, być poświęconym, być świętym, być uświęconym, być odłączonym. To są znaczenia określające to jedno polskie słowo święty. Czyli generalnie ktoś, kogo biblijnie nazywamy świętym, jest wzięty z jednego miejsca, z jakiegoś otoczenia, tak? I przeniesiony, oddzielony dla Boga, gdzie? Do Bożej obecności. Wzięty ze środowiska, w którym żyje, i oddzielony dla Boga. Za chwileczkę będę mówił, to nie znaczy, że mamy wyjść i opuścić ten świat, zamknąć się gdzieś w jakiejś enklawie i wtedy wszyscy będziemy święci. Ale to oddzielenie jest bardzo ważne. Na czym ono polega? Polega ona na tym, że ustanawiam sobie priorytet najważniejszy w moim życiu, że pierwszy jest Bóg. To, co On mówi, jest pierwszy i najważniejszy. Dopiero wszystko jest dalej, w pewnej hierarchii też oczywiście. Ale dzisiaj zatrzymamy się tylko na świętości. Macie swoje Biblię? Byłoby dobrze, gdybyście mieli, bo będziemy troszeczkę dzisiaj w Księdze Daniela. Będziemy często tam sięgali. Bóg poprowadził mnie w tym przygotowaniu właśnie do tego przykładu. I otwórzmy sobie na pierwszym rozdziale. Będę troszeczkę opowiadał, nie będę wszystkiego czytał. Ale jak wiemy, królestwo Judy było wzięte do niewoli przez króla, czy przez państwo babilońskie z jego królem Nabukadnezarem na czele. I wszyscy zostali wzięci do niewoli. Król rozkazał, by z młodych ludzi, Izraelitów, wybrać tych młodych, dobrze zapowiadających się mężczyzn i przeznaczył ich na 3-letnie szkolenie do tego, by przygotować ich później do służby w obecności króla, na dworze królewskim. I wiecie jak? Wiecie, że Daniel był tam z 3 przyjacielami, Baltazarem. Daniel nazwany, a później ich imiona zostały zmienione. Nazwał Baltazarem, Ananiasza Szadrachem, Miszaela Meszachem, Azariasza Abednegiem. 8 werset mówi tak. To byli młodzi ludzie żydowscy, którzy kochali Boga, kochali Jego prawo i nade wszystko postanowili być posłuszni Bogu. Lecz Daniel postanowił nie kalać się potrawami ze stołu królewskiego. To szkolenie miało polegać też na tym, że oni byli żywieni posiłkami, które były podawane na stole królewskim przez 3 lata. Ale jak wiemy, prawo Izraela mówiło, że nie mogą spożywać nieczystych pokarmów. Dlatego Daniel postanowił być posłuszny Bogu w tamtym czasie, Jego słowu, a być nieposłusznym temu, co jemu się narzucało z zewnątrz. Można byłoby powiedzieć, świat narzucał pewne standardy, ale on chciał być wierny standardom Pisma, standardom Boga. Postanowił nie kalać się potrawami ze stołu królewskiego, ani winem, które król pijał. Prosił więc przełożonego nad sługami dworskimi, by mógł ustrzec się z plamienia. Widzicie, to postanowienie oddzielenia się dla Boga nie jest buntem wobec tych, dla których pracujemy czy którym służymy. Ale to postanowienie sprawia, że uwolniona jest łaska w życiu tych ludzi, którzy tak postępują. 9 werset mówi tak: a Bóg zjednał Danielowi łaskę i miłosierdzie przełożonego nad sługami dworskimi. Więc widzicie, jaka jest postawa serca Daniela i młodzieńców. Że on w Bożej mądrości postanowił być posłuszny Bogu, ale też nie stanął w miejscu buntu. Bóg dał mu mądrość, w jaki sposób to zrobić. I 12 werset mówi o czymś takim, o co prosił Daniel przełożonego. Zrób próbę ze swoimi sługami przez 10 dni. Niech nam dadzą jarzyn do jedzenia i wody do picia. Potem przypatrzysz się nam, jak wyglądamy, jak wyglądają młodzieńcy, którzy jadają pokarm ze stołu królewskiego. I według tego, co zobaczysz, postąpisz ze swoimi sługami. I wysłuchał ich prośby. I wynik był taki, że ich wygląd był ładniejszy od tych młodzieńców, którzy spożywali normalnie posiłek królewski. I ta przychylność posunęła się do tego, że przez 3 lata oni nie musieli kalać się tymi pokarmami, ale spożywali właśnie jarzyny. Daniel oddzielił się dla Boga w tym temacie, jeżeli chodzi o bycie świętym, jeżeli chodzi o dziedzinę posiłków. Drzwi zostały otwarte do tego, by mógł w takim miejscu być. On podjął decyzję jako jednostka, że ja zachowam siebie czystym dla Boga. To była decyzja jego serca i determinacja do tego, by być świętym i oddzielonym dla Boga. Czy nie pociągało go dobre jedzenie? Jak jesteśmy w restauracji albo na wczasach on inclusive, tak? Wchodzimy na stołówkę. Bierz ta, co chce ta, tak? Jedźcie, co chce ta. Rób ta, co chce ta, ile chcecie, tak? No i wtedy wzbudza się pożądliwość ciała, tak? Ślinka zaczyna lecieć i wszystkiego jego jemy po trochu. Więc na pewno Daniel i jego przyjaciele również mieli pociąg do tego. Mieli coś, co mogło ich nęcić, zachęcać. Ale ta decyzja oddzielenia była priorytetem i była najważniejsza. Powiedzieli, nie, ja wolę być z Bogiem w Bożym błogosławieństwie, niż cieszyć się rozkoszami nieczystości, nieczystego jedzenia. Takie było ich zrozumienie wtedy. A więc jest to też decyzja oddania swojego życia teraz, aby je pozyskać potem. Co siejecie, to i rządź będziecie, tak? A więc siał Daniel i jego koledzy, towarzysze, posłuszeństwo Bogu w tej dziedzinie, wiedząc, że zbierze w przyszłości to, co jest nagrodą za posłuszeństwo. Nie chciał dokonać tej zamiany. Przejdźmy do 2 rozdziału Daniela. To jest kolejna historia, którą przeżył Daniel, a w zasadzie, którą przeżyli jego przyjaciele. W 2 rozdziale, 1 wersecie czytamy. W 12 roku panowania Nabuchadnezara, król Nabuchadnezar miał sen, tak iż jego duch był zaniepokojony i sen go odszedł. I kazał król zwołać wróżbitów i magów, czarowników i chaldejczyków, aby królowi opowiedzieli jego sen i przyszli i stanęli przed królem. Ciekawa historia. Wtedy król rzekł do nich, miałem sen i mój duch jest zaniepokojony, bo chcę zrozumieć ten sen. Wtedy chaldejczycy odpowiedzieli królowi po aramejsku, królu, żyj na wieki, opowiedz sen swoim sługom, a wyłożymy ci go. A król odpowiedział Chaldejczykom i rzekł, mój wyrok jest wydany. Jeżeli mi nie opowiecie i nie wyłożycie tego snu, będziecie rozsiekani na kawałki, a wasze domy będą obrócone w kupy gruzu. Wyobrażacie sobie sytuację, w której twój przełożony, król, jesteś w jego ręku w całości twoje życie i śmierć. I naraz król cię woła i mówi, powiedz mi, jaki miałem sen w nocy. Jeżeli mi nie powiesz i go nie wyłożysz, zginiesz ty i cały twój dom. Rozsiekam wszystko. A ty mówisz, no skąd ja mam wiedzieć, jaki ty masz sen? A właśnie. W wśród tych młodzieńców był również, było również tych czterech młodzieńców. Kiedy Daniel o tym się dowiedział, poprosił przełożonego nad nimi wszystkimi i mówił w zasadzie, o co chodzi. Zostało mu to wytłumaczone. I to, co Daniel zrobił, to w 17 wersecie, 2:17. Potem pobiegł Daniel do domu i opowiedział tę rzecz swoim towarzyszom, Ananiaszowi, Szalowi i Azariaszowi, aby wybłagali u Boga niebios miłosierdzie z powodu tej tajemnicy, by nie stracono Daniela i jego towarzyszy wraz z pozostałymi magami babilońskimi. Zobaczcie, do kogo poszedł Daniel w tej sytuacji. Poszedł do swoich towarzyszy, poprosił ich, by wspólnie modlili się, by wołali do Boga, by ta tajemnica została objawiona. I 19 werset mówi, wtedy Danielowi została objawiona w nocnym widzeniu tajemnica, za co Daniel wysławiał Boga niebios. I zaczął Daniel mówić tymi słowy, niech będzie błogosławiony imię Boga od wieków na wieki, albowiem do Niego należą mądrość i moc. On zmienia czasy i pory. On utrąca królów i ustanawia królów, udziela mądrości mądrym, a rozumnym rozumu. On odsłania to, co głębokie i ukryte, wie, co jest w ciemnościach. U Niego mieszka światłość. Ciebie, Boże, moich ojców, chwalę i wysławiam, bo mi dałeś mądrość i moc, a teraz oznajmiłeś mi, o co Cię prosiliśmy. Oznajmiłeś nam sprawę króla. Co później się stało? Daniel poszedł do króla i mówi, otrzymałem wykład, otrzymałem widzenie. Wiem, co śniło ci się, chcę ci to powiedzieć. Zobaczcie, zwróćcie uwagę na taką rzecz, która teraz się wydarzy. 27. Daniel odpowiedział królowi tymi słowy. Tajemnicy, o którą pyta król, nie mogą wyjawić królowi ani magowie, ani wróżbici, ani czarownicy, ani astrolodzy. 28. Jest jednak Bóg na niebie, który objawia tajemnice i wyjawia królowi Nabukadnezarowi, co się stanie w przyszłych dniach, a twój sen i twoje widzenie, które przyszły ci przez głowę, są takie. I przeczytacie sobie później całe to wyłożenie. Ale w tym miejscu Daniel nie mówi, to ja wiem. Ale Bóg, któremu służę i któremu jestem oddzielony, objawił mi te rzeczy, które pokazał wcześniej królowi. I teraz ja ci to powiem. Nie wyszedł przed szereg, przed Boga. Pierwszą rzeczą, którą zrobił, poszedł do tego, któremu się oddzielił. I mówi, Boże, to jest rzecz nie do przejścia. Zginiemy wszyscy. Po prostu koniec. Myślę, że wielu z nas mogło być, czy jest, czy będzie w takim miejscu, w którym mówisz, nie ma rozwiązania. Wszystko jest po prostu już załatwione. Koniec ze mną. Nie wiem, wyleją mnie z pracy, nie dadzą mi kredytu, cokolwiek. Z moimi dziećmi nie da się już nic zrobić więcej. Myślę, że każdy mógłby się wpisać w to, o czym mówię teraz. Ale 28. Jest jednak Bóg na niebie, który może wszystko. I może ci objawić rzeczy, których nie wiesz, których nie zdajesz sobie sprawy. Ale jest jednak Bóg na niebie, który wie wszystko i może wszystko. Ja nie, ale On tak. On wie wszystko. Więc Daniel wyłożył sen królowi, o którym nikt inny nie wiedział. Modlitwa. Odpowiedź na modlitwę. Dziękczynienie. Wskazanie, że Bóg jest źródłem rozwiązania. Zrobienie tego, czyli przyniesienie słowa od Boga. i wersety 46-48. Posłuchajcie. Mamy 46-48. Wtedy, po wyłożeniu całego snu, napisane jest tak. Wtedy król Nabukadnezar padł na swoją twarz i oddał cześć Danielowi i rozkazał złożyć mu ofiary z pokarmów i kadzidlane. Potem odezwał się król i rzekł do Daniela: zaprawdę wasz Bóg jest Bogiem bogów i Panem królów. On objawia tajemnice, gdyż ty mogłeś odsłonić tę tajemnicę. Wróćmy do samego początku. Oddzielenie Daniela i młodzieńców, jego przyjaciół, dla Boga, by być w pełni Mu posłusznym. A później cała droga, która prowadziła do tego miejsca, że ten, którego Boga nie znał, zwrócił na niego uwagę. Powiedział: zaprawdę wasz Bóg jest Bogiem bogów, Bogiem z dużej litery, bogów z małej i Panem z dużej, królów małych. On objawia tajemnicę. Cała ta historia sprawiła, że królowi otworzyły się oczy. Mówi: wow, to jest niesamowity Bóg, wasz Bóg. A więc decyzja bycia posłusznym Bogu otwiera drzwi, aby mógł On działać nie tylko w naszym życiu, ale też w życiu innych ludzi, do których On nas posyła, którym możemy zaświadczyć. Mało tego, zobaczcie łaskę i miłosierdzie Boże, dlatego że napisane, że życie magów i wszystkich czarowników zostało również ocalone przez to. To nie tak, że Daniel został teraz zwierzchnikiem, tak? A w nagrodę co się stało? Król mówi: no chłopie, będziesz zarządzał całym Babilonem. A Daniel mówi: nie, wyprosił, napisane sobie u króla: nie, ja chcę zostać na dworze. Tych trzech młodzieńców wybierz. I oni zarządzali całym Babilonem. A więc wszyscy magowie. Więc zobaczcie, przez ich oddzielenie miłości Bożej i łaski Bożej mogli doświadczyć również ci, którzy służyli diabłu, tak? Halo? Jak jest łaska i miłosierdzie Boże? Jaka jest świadomość tego, że kiedy ja się oddzielę dla Boga, czyli coś, co sieje dzisiaj, jakie błogosławieństwo może przynieść w przyszłości? Również dla tych, którzy Boga nie znają. No bo do kogoż jesteśmy posłani? Właśnie jesteśmy posłani jako świadkowie do tych, którzy Boga nie znają, by mogli Go poznać i zobaczyć. Właśnie do tych. To jest Boży plan i to jest Boże miłosierdzie. I król uznał Boga jako Boga i Pana. A więc jaka jest droga do wolności? Daniel i towarzysze mieli wolność, by swoje życie ofiarować, czy też nie. Dla nich ważniejszą rzeczą było być posłusznym Bogu, chodzić Jego drogami, niż wejść w system tego świata, rozkoszować się systemem tego świata. To było dla nich ważniejsze i cenniejsze. Poświęcili swoje życie. Zdecydowali się oddać swoje życie. A więc im szybciej sobie uświadomimy też, że nie ma żadnej metody, taktyki, sposobu, żeby przełamać system tego świata. Bo Jezus powiedział: wybrałem was z tego świata. To nie to, że mamy się teraz oddzielić zupełnie i nie chodzić do pracy, gdzie nie ma chrześcijan, tak? Szukać tylko społeczności z wierzącymi. Nie, mamy być tam, gdzie jesteśmy. Ale żadne starania nasze nic nie uczynią do czasu, kiedy nie oddzielimy się i nie zaczniemy szukać Boga moim życiu. Weź całą dłonią, posłuchaj się w piersi. Chodzi o moje życie. To ja. To ja. To jest moja decyzja. Ja nie mogę podjąć decyzji za Ciebie, że oddzielę się dla Boga. Mój budzik dzwoni zawsze o godzinie 6:20. Nigdy go nie wyłączam na uśpienie, bo wiem, że muszę wstać, mam pewne czynności i wiem, że rano mam czas, by oddzielić się dla Pana. Oddzielam się dla Pana, by Go wielbić, by Go dziękować, by Go wywyższać. Mam 45 minut do godziny czasu i jadę do pracy. Nie jest to dla mnie problemem, dlatego że postanowiłem oddzielić się na ten czas dla Boga. Nie mam problemu przyjść na niedzielne nabożeństwo na 17:30. My przychodzimy jako odpowiedzialni na 17, pół godziny wcześniej. Służba uwielbienia, służba porządkowa przychodzi wcześniej. Oni oddzielili się dla Boga w tym czasie, by to zrobić. Jeżeli nie oddzielimy się, nie postanowimy zrobić czegoś, nie zaplanujemy sobie zrobić czegoś, kochani, nie zrobimy tego. Bo zawsze będą ważniejsze rzeczy. Jak to mówią, zawsze zadzwoni telefon w czasie Twojej modlitwy, zawsze ktoś zadzwoni, potrzebuje wstawiennictwa, albo przyjdzie dziecko na raz lekcję, sobie przypomni, że musi odrobić, musisz pomóc. Wiecie co, diabeł znajdzie tysiące powodów, by tego nie zrobić. Ale jeżeli jesteś oddzielony i masz ten czas zaplanowany, nie ma innej możliwości. To jest pierwsze. Ja i Bóg, bo wiem, że bez tego nie usłyszę, co mówi Bóg. Mogę wołać, modlić się, ale muszę oddzielić się od tego świata, od hałasu tego świata, by móc usłyszeć. Więc są w naszym życiu rzeczy, też z którymi się zmagamy, aby się z nimi rozprawić. Staramy się je przezwyciężyć. Widzimy, że to są złe rzeczy. Może złe planowanie. Nie robię pewne rzeczy. Zmagam się, by to wprowadzić. Kochani, nie dasz sam rady tego zrobić. Jest to niemożliwe. Beze mnie nic uczynić nie możecie. Ale jeżeli pozwolimy Bogu, to On sam weźmie nas i oddzieli od rzeczy, od których sami nie potrafimy się oddzielić. Są również rzeczy w naszym życiu, o których sobie nie uświadamiamy, a które oddzielają nas od Boga. Więc kiedy pozwolimy Bogu działać, to On nam pokaże te rzeczy i pokaże drogę wyjścia. Widzicie, Bóg nie jest takim Bogiem, który wystawi palec i mówi: o, zobacz, nie modlisz się! I ty skulisz uszy i się zamkniesz. Nie. Kiedy On przyjdzie, pokaże Ci to, ale zaraz Cię zachęci, bo pokaże Ci to, co możesz odebrać w czasie modlitwy z Jego serca do Twojego serca. Przypomnieć ten czas, kiedy miałeś społeczność z Bogiem. Pamiętasz swoje pierwsze randki ze swoją dziewczyną albo ze swoim chłopakiem? Co się działo w Twoim sercu? Kiedy czekałeś na nią albo na niego na przystanku? Kiedy będzie? Nie ma jeszcze. Jest! Wow! Jest moja ukochana, jest mój ukochany. Pieśń nad pieśniami. To jest księga miłości. Tam jest o tym mowa. Jest mój miły, gdzie mój miły, gdzie mój umiłowany? Bóg chce takie pragnienie wzbudzić w naszych sercach i pociąga nas do siebie, bo chce mieć z nami to doświadczenie miłości. Ja nie mówię o wiedzy w głowie. Ja nie mówię o wiedzy. Ja mówię o doświadczeniu w sercu. Bo kiedy Ty na kogoś spojrzysz, czy spojrzałeś na swojego męża w terenie, czy ktokolwiek, na swojego współmałżonka dzisiaj, to wie, co to było. To była taka jakaś iskra, to było coś takiego, co trudno jest ubrać w słowa. Ale wiemy wszyscy, że to po prostu był tak, jak to mówią, coś tam mówią, coś zaiskrzyło, tak? Tak, Boży Duch na poziomie serca, na poziomie miłości. Czasami bronimy się tego, by Bóg mógł nam to pokazać. Nieraz bronimy tego, kim jesteśmy, gdyż tak do końca nie wiemy, w jakich dziedzinach jesteśmy zniewoleni, tak z natury obawiamy się, by ktoś mógł odkryć i dotknąć się tej dziedziny życia. Ale jeżeli ona jest ukrytym grzechem w Twoim życiu, to najwyższy czas i pora, by oddzielić się od tego, by pozwolić, by Bóg oddzielił cię od tego. Sam nie możesz, ale jest ktoś, kto może to uczynić. Bóg. Sam Bóg. Cztery pytania do nas, do siebie. Czy masz dzisiaj żywą relację z Bogiem? Podkreślam, żywą. Czy spędzasz czas na modlitwie z Bogiem? Daniel robił to 3 razy dziennie. Padał na kolana przy otwartym oknie, nie obawiał się, uwielbiał Boga, wywyższał Go i dziękował Mu. Nie będę cytował tej całej historii, ale byli ludzie w jego środowisku na dworze, którzy zazdrościli mu tego miejsca, w którym on był, ale nie mogli złapać żadnego haczyka na niego. We wszystkim był doskonały. Obowiązki wykonywał sumiennie. Nie było niczego, do czego można byłoby się przyczepić. Ale któryś z nich powiedział, ale jeżeli złapiemy go na poziomie religijności, wow, to może być dobry sposób i przez to możemy go złapać. No i podebrali trochę króla. W międzyczasie król sobie zbudował, tak, pomnik. Nie? Kazał sobie oddawać cześć temu pomnikowi. Już nie wiem, czy nie mylę tam gdzieś, w historii było chyba ze 3. Dobrze, idę w tym kierunku. No. No i złapali na gorącym uczynku Daniela. Zaprowadzili go do króla. Król wcześniej wydał dekret, że każdy, kto nie będzie składał pokłonu, nie będzie czcił tego posągu, śmierć do jamy, tak? Lwiej. W piecu ognistym, tak? Do piecła? Dobrze czytacie. Musiałbym zobaczyć. I widzicie, kiedy... Czyli to nie było, nie, to nie było, nie, nie, to nie było, nie, to nie było. Ja muszę zobaczyć, kochani, bo ja tak... A? Już zaraz, poczekajcie. Zaraz ja będę pewien tego, co mówię. Wyratować towarzysz Daniela. A, to o piecu, tak, to było to, nie, to ja nie o tym mówię. Nie, dobrze. No to tak trochę Daniel, zaraz przejdę do... Więc to byli młodzieńcy, tak? To jest też ciekawa rzecz, o której chcę powiedzieć. To, że ci ludzie oddzielili się dla Boga, sprawiła też to, że to, co mogło ich zabić, zbudowało ich autorytet. Napisane jest, że król wybrał sobie postawnych mężów, mocnych, najsilniejszych, by wrzucili młodzieńców do pieca. Kiedy piec otworzono, wszyscy oni spłonęli, ale nie młodzieńc. 3 z nich chodziło w piecu, a król podpatrywał tam gdzieś przez jakieś okno. Nie wiem, jakie to było okno. Nie wiem. Patrzał, co się dzieje. I mówi do swoich doradców, czy nie 4 mężczyzn tam chodzi? Przecież 3 żeśmy wprowadzili. O co tu chodzi? Był świadomy tego, że to Boży Anioł jest z nimi. Kazał ich wyprowadzić. Napisane jest, że ani włos na głowie nie był spalony, a ich odzienie nawet nie przysiąkło dymem. Byli posłuszni Bogu we wszystkim. Byli posłuszni Bogu we wszystkim. A 16 werset i 17 mówi o przyczynie, dlaczego zostali wrzuceni do pieca. Odpowiedzieli królowi Nabuchodonozorowi 3:16. My nie mamy potrzeby odpowiadać ci na to, jeżeli nasz Bóg, któremu służymy, może nas wyratować, wyratuje nas z rozpalonego pieca ognistego i z twojej ręki, o królu. Ci młodzi ludzie wiedzieli, że są w ręku Boga. Jeżeli Bóg zdecyduje, by oni spłonęli, to spłoną, a jeżeli nie, to nie. Skąd mogli mieć tą pewność? Z tego, że byli oddzieleni, byli w Bogu, byli pewni tego, że Bóg jest z nimi, byli pewni temu, co On może zrobić. Trzecie pytanie. A może jesteś już w religii i myślisz, że to jest właśnie relacją z Bogiem? Kiedy twoja modlitwa zmieni się z życia Bożego do twojego życia, to musisz zadać sobie pytanie, co się dzieje i dlaczego tak jest? Dlaczego tak jest? Czy ja czasami nie jestem w miejscu religii? Kochani, ja kiedyś chodziłem z całą rodziną co niedzielę do kościoła. Jeszcze byłem w kościele katolickim. Chodziłem do spowiedzi. Jakie były nakazy? Ale nie znałem Boga. Nie miałem doświadczenia Boga w swoim życiu. Robiłem pewne czynności, które miały mnie przybliżyć do Boga. A napisane jest, nie uczynkami jesteście zbawieni, ale łaską, darmo. Nie przez uczynki, aby się nikt nie chlubił. Czy jesteś pewien, że system tego świata nie zajął pierwszego miejsca w twoim sercu, w miejsce Boga? Jak wygląda twoje życie? Kochani, warto usiąść, oddzielić się na taki czas, zadać sobie zawsze parę pytań. Jeżeli coś złego się dzieje, czy jest w tym Bóg? Zobaczcie, ci młodzi mężczyźni, czy wcześniej Daniel, przechodzili różne momenty, tak? Bali się o swoje życie, zagrożenie życia, wszyscy przeciwko nim. To nie było tak high life i tak wszystko ładnie, pięknie. To były też trudne momenty. Ale pewność tego, że Bóg jest z nimi, a oni są w Bożej woli, dała im siłę i moc do tego, że mogli to przejść w Bożej mądrości, w Boży sposób. Bądź szczery i uczciwy, jeżeli jesteś w niewoli tego świata, jeżeli chodzi o twoje życie. Ale jeżeli się oddzielisz dla Boga, to Bóg przeprowadzi cię przez to i doprowadzi do miejsca, z którego to dostrzeżesz, a później pomoże ci oddzielić się od tego. Ale muszę się zdecydować i chcieć. On tego dokona w tobie. On tego dokona w tobie. Kiedy jesteś z Nim, wtedy Bóg głęboko działa w twoim życiu. Kiedy jesteś z Nim, On może czynić rzeczy w twoim życiu. Ale jeżeli jesteś oddzielony od Boga, to On nie ma możliwości działać. Czy jesteś z Nim? Wiecie, łatwo jest zgromadzić pewne zasady i wprowadzać je w życie. Możemy mieć wiedzę o tym, jak ewangelizować, jak skutecznie służyć. Możemy mieć ukończone szkoły biblijne. Wszystko jest to ważne i dobre. ale nie zadziała to w naszym życiu, jeżeli nie będzie wypływało to z poziomu naszego serca. Wszystko ma swoje źródło w sercu. Wszystko, co jest wyżej, tutaj taka granica na szyi nad sercem, czyli wszystko to, co jest z głowy, to jest cielesność i duszewność. Ale jeżeli to, co jest w twojej głowie, wiedza i tak dalej, te wszystkie rzeczy wypływają, mają swoje źródło w twoim sercu, to będzie to skuteczne. Możesz powiedzieć komuś: kocham cię. Ale możesz użyć tych samych słów i powiedzieć: kocham cię. I to dotknie serca drugiej osoby. Dlaczego? Przecież to są takie same słowa. Liternictwo jest to samo. Ale jest w tym duch. Jest w tym duch z twojego serca. Duch, który jest w twoim sercu. To jest coś, co dotyka serca drugiej osoby. Nie tylko jego wiedzy i umysłu. A więc to, co robimy dla Boga, musi być oparte o relacje z Nim, o relacje serca. Wielu wierzących nie jest w miejscu świętości, dlatego że nie odzwierciedlają w swoim życiu życia Jezusa. Nie żyją takim życiem, jakim żył Jezus i jakim mówił. Stało się tak dlatego, bo nie uczynili Jezusa Panem swojego życia. Nie oddzielili się dla Niego. Chcą służyć Bogu w oddzieleniu od Niego. I często robią rzeczy według swojego pomysłu, a nie według tego, co usłyszą. Wróćmy do Daniela. Wyobrażacie sobie, że ryzykował życiem? Wyobraźcie sobie powagę całej sytuacji. I Daniel przychodzi i mówi królowi: Bóg objawił mi sen, który miałeś. I mówi tam o jakichś, nie wiem, wierzbach czy gruszkach na wierzbie. Po pierwszym zdaniu król kazałby go zabić. To była pewność, że to, co ja przynoszę królowi, pochodzi od samego Boga. Powiedział: wykład jest pewny na 100%. Ale zobaczcie, że musiała być droga w życiu Daniela, która doprowadziła go do takiego miejsca, w którym on miał pewność, że Bóg mówi to, co mówi. Wiem, że tak jest, amen. Każdy z nas może być w takim miejscu i każdy z nas jest powołany do tego miejsca. Uczynienie Jezusa Panem ma swoje źródło w sercu. Dopiero potem jest wyznanie. Zobaczcie, niekiedy ewangelizacja, którą przeprowadzamy, ja nie mówię, że ona jest zła. Kiedyś Łukasz użył takiego stwierdzenia, że robisz nytę na swojej Biblii, tak? Że ktoś tam wypowiedział modlitwę Jezusa. Kochani, ale jeżeli przyprowadzamy człowieka do Jezusa, a nie dotyka to i nie wypływa to z jego serca, a wypływa to tylko z ust, to ten człowiek, nie możemy mieć pewności, że narodził się na nowo. Wierzy się ku usprawiedliwieniu, tak? Ale z serca pochodzi wiara. Wyznaje się ustami ku zbawieniu. To wszystko jest z poziomu serca. Tyle Starego Testamentu. Zobaczmy, co mówi Nowy Testament. Ile mamy czasu? Jeszcze chwilkę. Pierwszy Piotr, pierwszy rozdział. Wersety 13-16. Piotr mówi takie słowa do wiernych w Kościele. Dlatego okiełznajcie umysły wasze i trzeźwymi będąc, połóżcie całkowicie nadzieję waszą w łasce, która wam jest dana w objawieniu się Jezusa Chrystusa. Jako dzieci posłuszne nie kierujcie się pożądliwościami, jakie poprzednio wami władały w czasie nieświadomości waszej. lecz za przykładem świętego, który was powołał, sami też bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu waszym. To słowo święty jest tym samym słowem z trzeciej księgi Mojżeszowej. Drugi. Kadosz. Kadosz. Więc bądźcie świętymi, jak ja jestem święty. Bądźcie oddzielonymi dla mnie. Od czego? Od tego świata. Od sposobu myślenia tego świata. Od schematów, które ten świat nakreśla, by funkcjonowały. Dzisiaj Unia Europejska, tak, nakreśla, że jest tendencja, pewne standardy, chociażby w seksualności. Jeszcze dzisiaj mogę to powiedzieć i mnie nie zamkną. W Szwecji już by mnie zamknęli za chwilę. Nie wolno nawet w kościele mówić takich rzeczy. Ale co mówi Biblia na ten temat? Więc za czym pójdziesz? Czego będziesz uczyć swoje dzieci? Do czego one będą mogły się oddzielić? Nie ma innego źródła jak Biblia, która jedynie jest prawdą i która gwarancję daje tego, że przeżyję, jeżeli będę w Bożej woli i w Bożym miejscu i będę Jego sługą. Bądźcie świętymi, a więc wzrastaj w świętości. W życiu z Bogiem nie chodzi o umiejętności i zdolności, lecz o poddanie się Bogu. Znacie ten fragment, który mówi o wierzących? Niewielu z was jest uczonych, tak? Nie chodzi o wiedzę, o dyplomy w mojej relacji z Bogiem. Mogę znać 5 tłumaczeń Biblii na pamięć, a mogę nie znać Boga. Może się tak zdarzyć, ale poddanie się Bogu jest gwarancją. Oddzielenie się dla Boga jest gwarancją tego, że Bóg będzie mnie prowadził, w którym mam zwycięstwo. Kochani, nie przejmujcie się o tym, co świat mówi o was, kiedy mówicie nie na ich teorię. Ja mówię, okej, ty wiesz sobie jak chcesz, ale Biblia, którą ja wierzę, mówi inaczej. Jeżeli ktoś chce mnie przekonać, że jest inaczej, ja mówię, no to zobacz, co tu jest napisane, podyskutuj sobie z Panem Bogiem. Ja nic z tobą nie będę dyskutował. To są twoje przekonania, ale co Bóg mówi na ten temat? Kiedyś postanowiłem oddzielić się dla Bożego Słowa do tego stopnia, że uznałem, że Boże Słowo jest prawdą i ja je zjem, zastosuję w swoim życiu i będę na tym stał i trwał. I amen. I nic tego nie zmieni i nikt tego nie zmieni. A więc pozwólmy, aby to, co Boże Słowo, co Słowo jest, co sieje w nas Bóg poprzez Słowo, by w nas wzrastało. Bóg jest wierny i On przyniesie owoc w naszym życiu. Zachętą niech będzie dla was też, by nie bać się wyzwań w swoim życiu. Poczytajcie sobie całą tą księgę w domu. To było wyzwanie za wyzwaniem dla tych młodych ludzi. Ale oni nie bali się tych rzeczy, bo wiedzieli, kto z nimi jest. Wiedzieli, dla kogo się oddzielili. Wiedzieli, kogo mają za sobą. Jeżeli byłbyś w policji i dostajesz rozkaz, ubierasz się, czy w wojsku, tak, w mundur, dostajesz rozkaz, idź tam i tam, zrób to i to, to idziesz pewny siebie. Dlaczego? Dlatego, że co? Że ty, tak, jesteś taki silny? Nie. Ale wiesz, że za tobą jest autorytet całego ministerstwa, całej władzy. I ty w jego imieniu idziesz i wykonujesz pewne rzeczy. Takim powinno być nasze życie jako chrześcijan. Wykonujemy polecenie Boga, które On zapisał w Biblii. Nic innego nie robimy więcej ani mniej. ale robimy to, co On mówi, byśmy robili. I kochani, świętość jest procesem. Powtórzę, świętość jest procesem. To nie jest rzecz, która staje się z dnia na dzień. Wzrastamy w świętości każdego dnia. Czy nie upadamy? Wy może nie, nie upadam. Ale wstaję, podnoszę się, idę dalej, krok za krokiem. Zawsze dziękując Bogu za łaskę, za Jego wierność, za Jego moc w moim życiu, którą widzę każdego dnia. Boże, sam bym tego nie wymyślił, sam bym tego nie zrobił, ale Ty to zrobiłeś. Halleluja! Mój duch podnosi się. Nasz nowy członek Kościoła nazywa się Lew. Lew z pokolenia Judy. Tak mówiono o Jezusie. Wiecie, że w imieniu jest zawarte powołanie? To nie czas na to, by o tym mówić, ale jeżeli rodzice świadomie nadają dziecku imię, to oni proroczo wpisują w to dziecko to, co będzie działo się w jego życiu. Ja jestem ciekawy za 20 lat. Pamiętam, Marek, twojego pierwszego Dawida, nie? Dzisiaj już przerósł ojca. Czas leci, więc czas daje nam możliwość spojrzenia na rzeczy w czasie i ocenienia ich, zobaczenia ich, co się dzieje. A więc świętość jest procesem, ciągłym procesem, a nie jednorazowym aktem. Nie daj się ściągnąć diabłu z drogi nieustannego wzrostowi, nieustannemu wzrostowi w Chrystusie. Diabeł będzie próbował robić wszystko, stosować różnych sztuczek, by zatrzymać wzrost. Nie daj się. A więc nie chodzi jedynie o to, co robimy dla Pana, ale kim jesteśmy dla Niego. 2 Koryntian, ostatni werset. 2 Koryntian, 6 rozdział. Jaka jest droga wyjścia? Drugi Koryntian, 6 rozdział, 14 werset. Nie chodźcie w obcym jarzmie z niewiernymi, bo co ma wspólnego sprawiedliwość z nieprawością, albo jakaż społeczność między światłością a ciemnością, albo jaka zgoda między Chrystusem a Belialem, albo co za dział ma wierzący z niewierzącym? Jakiż układ między świątynią Bożą a bałwanami? Myśmy bowiem świątynią Boga żywego, jak powiedział Bóg, zamieszkam w nich i będę się przechadzał pośród nich i będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim. Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan, i nieczystego się nie dotykajcie, a ja was przyjmę. I będę wam ojcem, a wy będziecie mi synami, córkami, mówi Pan Wszechmogący. To, że znaleźliśmy się w miejscu, które możemy ogólnie nazwać miejscem grzechu, nie jest najgorszą rzeczą w życiu wierzącego. Najgorszą rzeczą w życiu wierzącego może być to, że on tkwi w tym miejscu i nie chce z niego wyjść. Wiecie, że twój wróg może stać się w pewnym momencie twoim przyjacielem? Ważne jest, byśmy podjęli decyzję, tak jak syn marnotrawny. Tak, wiem, że to jest złe miejsce, że to nie jest dla mnie, że diabeł mnie tutaj wpuścił w maliny, w wyrolował mnie, okłamał, oszukał, zwiódł, jakkolwiek by to nazwać. Tak naprawdę nie chciałem być w tym miejscu. I dzisiaj postanawiam wyjść z tego miejsca, oddzielić się dla Boga. Czyli Słowo Boże mówi, wyjdź. Słowo Boże nakreśla pewną granicę. Wyraźną granicę. Ta granica to jest Słowo Boże, które mówi o różnych dziedzinach w życiu naszym. W innym miejscu mówi, dziś jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych. I znowu chodzi o serce. To jest tylko jeden krok, by przejść tą granicę. To jest tylko jeden krok, by powiedzieć, dzisiaj postanawiam oddzielić się dla Boga w tym miejscu. Zostawiam to, czym żyłem do tej pory. Nie chcę tego. Decyduję się wejść w to miejsce. Co dzieje się wtedy? Wtedy Boża łaska i Boża moc wstępuje na życie człowieka. Wtedy Jego obecność wypełnia cię. I wtedy Bóg może zacząć swoje dzieło w twoim życiu, by ten wzrost nastąpił na nowo. Wiecie, bo to jest tak jak z kwiatem. Ania jest biologiem, pewnie potwierdzisz to. Kiedy kwiat, jak wiemy, wszystkie kwiaty, wszystkie rośliny potrzebują światła. Jedne więcej, drugie mniej, ale potrzebują. Kiedy weźmiesz kwiat, który pięknie kwitnie ze słonecznego miejsca, a on lubi słońce, przestawisz go w inne miejsce, zacienione w pokoju, gdzieś tam po północnej strony, z czasem zauważysz, że zaczyna marnieć. Jeżeli to trwa długo, zauważysz, że w przyszłym roku w ogóle nie kwitnie. Ma co prawda zielone liście, ale nie kwitnie. A każdego roku kwitł. Co jest tego powodem? To, że zmienił swoje miejsce. Jakie jest rozwiązanie? Wziąć tego kwiata, przenieść go ponownie w tamto miejsce i pozwolić, by światło pracowało w tym kwiecie i wszystko wróci do normy. A co jest normą w życiu wierzącego? Boża obecność. Boża obecność. Boża obecność. Zaśpiewamy tą pieśń, którą żeśmy śpiewali. Lepszy jeden dzień w przeciągach Twych niż gdzie indziej tysiąc. Dawid wiedział, o czym mówi. Dawid wiedział, co chce przekazać. To słowo dzisiaj możemy uczynić modlitwą i wołaniem do Boga. W czasie tej pieśni nie musisz wychodzić tutaj dzisiaj. Możesz podjąć decyzję, że oddzielam się dla Boga. Kiedy będziemy śpiewać tą pieśń, skoncentruj się na Bogu. Otwórz uszy swojego serca i oczy swojego serca i pozwól mówić Mu do swojego życia. Ale też odpowiedz Ty Jemu. Jaka jest Twoja decyzja? Czy oddzielisz się dla Boga? Czy pozwolisz Jemu działać w Twoim życiu, by Jego wola mogła wypełnić się w Twoim życiu i przez Twoje życie dla innych? Może jesteś głową w domu i tak zagubiłeś tą odpowiedzialność, jaką masz? Może jesteś matką, która tak za bardzo poszła w służbę, zaniedbując swój dom? Może koncentrujesz się w swojej służbie tylko na tym, by były owoce tej służby, moc, cuda, znaki,